Legiony Polskie były formacją wojskową utworzoną podczas I wojny światowej. Stanowiły fundament militarnej i ideowej walki o suwerenność, niepodległość kraju, a ich działalność miała ogromny wpływ na późniejsze kształtowanie się odrodzonego państwa polskiego. Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego, aspekty militarne i społeczno-polityczne, to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się jutro i pojutrze w Szczecinie. Jakie było znaczenie Legionów dla promowania sprawy polskiej niepodległości? Jaką perspektywę mieli ich sojusznicy i przeciwnicy? Być może na te tematy, ale przede wszystkim na temat tej konferencji porozmawiamy z naszymi gośćmi. Dr Przemysław Benken, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Maciej Frycz, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To ja może zacznę od cytatu, bo tak naprawdę to za nami ważna rocznica, przed nami też ważna rocznica, bo to 11 listopada się zbliża. No ale właśnie, trzeci dzień sierpnia 1914 roku, 110 lat temu zorganizowana została pierwsza kampania kadrowa. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Tak napisał w rozkazie właśnie z 3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski. Jeśli zadam pytanie, czy to ważna data, no to odpowiedź może być tylko jedna. Ważna.
Tak, oczywiście, aczkolwiek należy pamiętać, że te oczekiwania, jakie miał Józef Piłsudski w tym momencie, kiedy taki rozkaz sformułował, one się nie do końca sprawdziły, w tym sensie, że nie udało się jeszcze wówczas wywołać powstania na ziemiach Królestwa Polskiego, bo przecież tworzenie kompanii kadrowej, czy też szerzej legionów pod auspicjami Austro-Węgier miało właśnie przede wszystkim temu służyć, by był to pierwszy ważny etap na drodze do odbudowy państwa polskiego, bo też nikt jeszcze latem 1914 roku nie mógł przewidzieć, że pierwsza wojna światowa zakończy się klęską i dezintegracją wszystkich trzech państw zaborczych. Więc w 14 roku oczekiwania były skromniejsze. Uważano, że tą niepodległość należy odbudowywać stopniowo i akurat celem Józefa Piłsudskiego było to, aby stworzyć państwo polskie przede wszystkim w oparciu o ziemię zaboru rosyjskiego, czyli te ziemie, które się odbierze Rosji. Ponieważ no, on jako sojusznik w tym momencie Austro-Węgier, no, przecież nie mógł zakładać, że Austria zrezygnuje ze swoich ziem, tak samo Prusy. Więc pierwszym etapem miała być budowa państwa polskiego w oparciu przede wszystkim o ziemię zaboru rosyjskiego. I tutaj też może taka uwaga, która może być istotna, bo często się mówi, że w okresie początków I wojny światowej miały miejsce dwie takie orientacje, że albo proaustriacka, albo prorosyjska. Natomiast należałoby raczej mówić o orientacji albo antyniemieckiej, albo antyrosyjskiej. Józef Piłsudski właśnie był przedstawicielem tej orientacji antyrosyjskiej, właśnie Rosję uważając za główne mocarstwo, które w największym stopniu przeciwstawia się polskim aspiracjom niepodległościowym.
I właśnie ta utworzona pierwsza kompania kadrowa w pewnym sensie stała się zalążkiem Legionów Polskich. Legiony Polskie to, można powiedzieć, bohater zbiorowy tej konferencji, ale tu zostanie przywołanych wiele i wydarzeń, i fantastycznych postaci, znanych i mniej znanych. Oczywiście bardziej mnie interesują te mniej znane, mniej oczywiste.
Tu nawiązuje zapewne pani do postaci majora Zbigniewa Sujkowskiego, o której będę miał przyjemność szerzej opowiedzieć i przybliżyć jego życiorys. Albowiem, tak jak tutaj się dzisiaj spotykamy, to jest postać, która łączy dwa istotne wydarzenia, które były celebrowane i obchodzone w bieżącym roku. Mianowicie 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i wspomnianą przez panią redaktor 110. rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego. Zbigniew Sójkowski był jednym z najmłodszych żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, która wymaszerowała z Olandrów 6 sierpnia 1914 roku. Brał udział w szeregu walk, epizodach walk o niepodległość. Według jego stanu służby miał stoczyć do momentu dostania się do niewoli w październiku 1915 roku 39 bitew i mniejszych potyczek. 2 lata spędził w gubelni orłowskiej. Po ucieczce do Moskwy skończył szkołę średnią Towarzystwa Kultury, przepraszam, nie Towarzystwa, tylko Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji, na terenie Moskwy. W 1918 roku wraca wraz z pierwszym korpusem wschodnim generała Józefa Dowbora-Muśnickiego i ponownie wstępuje ochotniczo do Wojska Polskiego. Później bierze udział w operacji Wileńskiej wraz z grupą generała Lucjana Żeligowskiego. I ostatecznie ten cały szlak bojowy kończy się, że przechodzi do rezerwy w 1921 roku w stopniu porucznika, wynosząc Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. I tutaj jest, można powiedzieć, druga z jego, można powiedzieć, takich przeznaczenia życiowego. Poświęca się nauce.
Jest geodetą. Nie geodetą, geologiem. Geologiem, przepraszam.
Nic nie szkodzi. Podejmuje kontynuowanie studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie na kierunku geologii. Później związuje swoją przyszłość w zasadzie do wybuchu II wojny światowej z Państwowym Instytutem Geologicznym na początku w październiku 1929 roku jest przyjęty na etacie geologa. Później obejmuje kierowanie pracownią skał osadowych, a do końca wojny już później jest mianowany kierownikiem referatu Wydziału Wschodniego, który był przeznaczony do badań na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej na Wołyniu, Polesiu i Podolu. I tak jak wspomniałem, do wybuchu II wojny światowej pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym. Natomiast tutaj związane jest też, można powiedzieć, tak kontinuum, bowiem te wartości, które wyniósł w okresie, można powiedzieć, formowania jego postawy ideowej i oblicza ideowo-politycznego, czyli służba, no jeszcze na tym wczesnym etapie, nawet nie odrodzonemu, tylko najpierw udział w walkach o niepodległość, a później służba odrodzonemu państwu, powoduje, że aktywnie włącza się do konspiracji niepodległościowej już po zakończeniu działań wojennych i można powiedzieć rozbioru państwa polskiego w 1939 roku. Aktywnie bierze udział i jest skierowany na, można powiedzieć, jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków, mianowicie dywersji sabotażu, gdzie zostaje szefem biura studiów środków sabotażowo-dywersyjnych. Jest jednocześnie organizatorem kursów i szkoleń dla instruktorów i dowódców zespołów dywersyjnych z zakresu dywersji i sabotażu. Tą funkcję piastuje do 1944 roku, gdzie zostaje z nocy 29 na 30 maja odkomenderowany do Londynu w toku operacji Most 2, czyli przerzutu drogą lotniczą. I tam następuje jego drugi istotny etap, bowiem trafia do Londynu, do oddziału 6 Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie otrzymuje przydział do Wydziału Operacyjnego. Ten Wydział Operacyjny nie odegrał istotnej roli, jeśli mowa tutaj o sztuce operacyjnej. Natomiast powierzono mu uporządkowanie całej korespondencji operacyjnej odnoszącej się do Powstania Warszawskiego, bowiem jego działalność datujemy między lipiec 1944 roku do marca 1945 roku, kiedy ten ten referat został rozwiązany.
I efektem jest między innymi ta książka, która przed panem leży, Bitwa o Warszawę, 1944, major Zbigniew.
Sujkowski.
Sujkowski, tak.
Tak. To jest, proszę państwa, pierwsza praca, pierwsza monografia walk powstańczych w Warszawie, która została opracowana przez oficera Armii Krajowej, wspomnianego majora Zbigniewa Sujkowskiego, na przełomie właśnie 1944 roku i 1945. W zasadzie możemy powiedzieć, że była tworzona na bieżąco.
Właściwie ta historia działa się, a on ją opisywał. Ja chciałabym oczywiście zaprosić na tę konferencję i na wykład dotyczący tej fantastycznej postaci, która skupia w sobie, bo to jest szalenie bogaty życiorys, taki można powiedzieć, często się tak mówi, ale tutaj chyba jest to uprawomocnione, że to jest taki gotowy materiał, jeśli życie ludzkie może być materiałem, ale to biorę w cudzysłów, materiał na doskonały film. I więcej takich postaci, czy też o większej liczbie takich postaci, wydarzeń, będzie mowa na tej konferencji. Konferencja jest naukowa, ale rozumiem, że otwarta dla wszystkich.
Tak, zresztą o ile mi wiadomo, jest to bodajże chyba jedyna konferencja naukowa realizowana na temat właśnie Legionów Polskich w związku z tą rocznicą, o której dzisiaj mówiliśmy. Więc tutaj Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie stanął na wysokości zadania, niewątpliwie podejmując ten
jako
temat.
Organizator tego wydarzenia.
Tak, oczywiście. Tutaj kolega przedstawił jakby jedną propozycję na temat historii niezwykle interesującej, ale takich studiów przypadków będziemy mieli o wiele więcej. Temat konferencji to są kwestie militarno społeczno-militarne, natomiast wyjątkowo jakoś poszliśmy w ten ludzki wymiar, jeżeli chodzi o zgłoszenia, które do nas dopłynęły. Więc różnego rodzaju studia przypadków dotyczące konkretnych osób, także lekarzy, sportowców, bo w Legionach służyły bardzo różne osoby, które później kontynuowały swoją karierę w dyscyplinie międzywojennym. To są niezwykle interesujące historie i co ciekawe, to też wynika z tego, że w Legionach służyli często ludzie młodzi, ideowi, którzy też jakby ten siła wieku mi dopiero przed sobą. Właśnie rozwijali tą swoją karierę II Rzeczpospolitej. Pewnie by ją rozwijali dalej, gdyby nie wybuch II wojny światowej. I to też musieli być ludzie nietuzinkowi, niejako też elita intelektualna tego czasu, bo przecież Legionie to w znacznym stopniu intelektualiści. To też osoby, jak już wspomniałem, młode, które też musiały się wykazać pewnego rodzaju odwagą, podejmując taką działalność, zwłaszcza, że wśród legionistów było też wielu dawnych poddanych cara, a to oznaczało, że w momencie, bo były też takie przypadki, kiedy dostaliby się do niewoli, oni by nie trafili do obozu jeńskiego, tylko zostaliby jako zdrajcy skazani na karę śmierci, więc były takie przypadki, że ranny legionista właśnie tak zwany królewiak, czyli wywodzący się z Królestwa Polskiego, no wolał popełnić samobójstwo niż dostać się do niewoli, bo wiedział, jaki los go następnie spotka. Więc to też pokazuje skalę tego poświęcenia. I trzeba też, myślę, pamiętać o tym, bo często się zarzuca Legionom, czy też Józefowi Piłsudskiemu, że on tutaj występował jednak po stronie państw centralnych, przynajmniej w pierwszym okresie tej wojny. Natomiast trudno było też przewidzieć, jak ten konflikt będzie ewoluował, jak on się ostatecznie zakończy. No i też tylko Austro-Węgry z ich liberalnym, w miarę liberalnym stosunkiem do Polaków dawał możliwość tworzenia jeszcze przed I wojną światową różnego rodzaju organizacji paramilitarnych. Dawał możliwość szkolenia wojskowego. A już od 1908 roku szczególnie, kiedy konflikt na Bałkanach spowodował, że ta wizja wojny europejskiej staje się coraz bliższa, ponieważ widać już wyraźnie, że Austro-Węgry i Rosja mają rozbieżne interesy. Więc tutaj Piłsudski i ta grupa z nim związana upatrywał właśnie w tym konflikcie, w tej rozbieżności interesów państw zaborczych, szansę dla Polski. I być może jeszcze jest jedna ważna rzecz, która często umyka, bo tutaj oczywiście warto powiedzieć o tym obliczu ideowym, politycznym polskich socjalistów z Piłsudskim na czele, ale to także bardzo duża rola Ignacego Daszyńskiego, czyli też przekierowanie tej idei rewolucji nie tylko na sprawy społeczne, takie bezklasowe, internacjonalizm, ale właśnie utożsamienie walki rewolucyjnej z walką o niepodległość Polski. Zresztą często był też krytykowany, że przez komunistów zwłaszcza, że on jakby rewolucję przekształcił w walkę z caratem, a przecież komunistom chodziło zupełnie co innego. No i też taką jeszcze jedną charakterystyczną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt, że socjaliści spoza Polski, oni byli przeciwni Wielkiej Wojnie, bo uważali, że jest to konflikt prowadzony w interesie fabrykantów, imperialistów. Natomiast polscy socjaliści właśnie na ten konflikt czekali, ponieważ w wybuchu wojny światowej upatrywali oni jedyną możliwość na taką zmianę geopolitycznej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w wyniku której możliwe stanie się odrodzenie państwa polskiego. Oczywiście, jak wiemy, inne grupy, chociażby Endecja z Romanem Dmowskim na czele, tutaj upatrywała raczej tej szansy odbudowy państwa polskiego w oparciu o Rosję, czy też później o państwa Ententy Zachodniej. Natomiast sama kwestia wybuchu tego konfliktu była dla odbudowy państwa polskiego nieodzowna.
Ja też przysłuchując się tej bardzo ciekawej biografii majora Zbigniewa Leliwa-Sujkowskiego, pomyślałam sobie o jeszcze jednym aspekcie. Moim zdaniem nie do przecenienia, bo często mówimy, że to byli bohaterowie, bo w czasie wojny czy walk o niepodległość wcześniej, czy wojny, walk o niepodległość, kolejnej wojny, brali w niej udział, wykazywali się bohaterstwem, ale to, co pan powiedział o tym, że w międzywojniu oni po prostu budowali tę Polskę. Wtedy, kiedy trzeba, byli żołnierzami, a wtedy, kiedy mogli, po prostu budowali tak, jak umieli, tę nową rzeczywistość.
Tak, to trzeba, tak jak pani tutaj podkreśla, to była przede wszystkim służba państwu. Ci ludzie, którzy walczyli o niepodległość, o odbudowę niepodległego i suwerennego państwa polskiego. Można powiedzieć, no, że własną krwią wywalczonego. Tak? Także to był ta więź, to też ma swoje odzwierciedlenie w materiałach archiwalnych, bowiem jak otrzymałem ogromny, taki obszerny zbiór korespondencji Zbigniewa Sujkowskiego z jego towarzyszami broni z pierwszej kompanii kadrowej, no to tam listy zaczynają się od słów: drogi bracie Bolko, czyli od pseudonimu, jaki miał w Legionach, czy drogi towarzyszu broni, prawda? To też podkreśla więź, która została zadzierżnięta jeszcze w okresie tym legionowym, czyli ten rodowód pierwszej kompanii Legionów był niewątpliwie czynnikiem spajającym i determinującym dalsze działania, tak jak zarówno pani wspomniała, służby państwu w okresie walk o niepodległość, w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej, no i część w pewnym zakresie już po okresie zakończenia wojny, w okresie powojennym.
Zapraszamy zatem czwartek, piątek, czyli jutro i pojutrze. Przystanek Historia.
Tak, dokładnie. Z programem konferencji też się można zapoznać na naszym profilu facebookowym, między innymi IPN Oddział w Szczecinie, więc tam on jest dostępny. Więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
I tych, którzy jeszcze się nie interesowali, ale być może od tego zacznie się ich przygoda z historią, bo to rzeczywiście niezwykłe biografie, ale też niezwykłe wydarzenia i warto o tych postaciach i o tych wydarzeniach pamiętać. Doktor Przemysław Benken, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani.
I również z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Maciej Frycz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
I jeszcze raz zapraszamy na tę konferencję. Przypomnę jej tytuł: Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Aspekty militarne i społeczno-polityczne. Na stronach IPN znajdą państwo program.